Rozmowa dnia.
Magda Gałczyńska, witam ponownie Państwa i moim gościem jest Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, odpowiedzialny za program Rodzina 500+. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie ministrze, i co, na ostatni guzik wszystko dopięte?
No staramy się robić wszystko, żeby było na ostatni guzik dopięte i mam nadzieję, że rzeczywiście płynnie wejdziemy w ten moment, w którym od 1 kwietnia, to jest przypomnę piątek, rozpoczniemy nabór wniosków. No ale pamiętajmy, że tutaj w tym pierwszym okresie, tego okresie rozruchu, i to warto powtarzać w nieskończoność, nie musimy się specjalnie spieszyć z składaniem tego wniosku, dlatego że jeśli złożymy go w ciągu pierwszych 3 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy, czyli do końca czerwca, nawet do 1 lipca, to mamy zagwarantowane, że świadczenie otrzymamy z wyrównaniem, czyli najprościej rzecz ujmując, nawet jeżeli złożymy wniosek 20 czerwca, to i tak otrzymamy pieniądze za kwiecień, maj i czerwiec.
A jak to będzie? Czy ten, kto pierwszy złoży, ten pierwszy pieniądz dostanie?
Znaczy, to oczywiście jest kompetencja samorządów i tutaj samorządy będą miały pewnie swoje własne ścieżki. No, trzeba liczyć się z tym, że jeśli samorząd ma 3 miesiące na wydanie decyzji i wypłatę pieniędzy,
no to może też w tym płynnie pierwszym, rozłożyć. No tak.
Bo w tym pierwszym okresie też to jest w drugą stronę ta zasada działa, czyli że zarówno my mamy gwarancję wyrównania przez 3 miesiące, ale z drugiej strony samorząd ma więcej czasu niż standardowo. Później od lipca będzie miał już miesiąc na wydanie decyzji i wypłatę co do zasady. No to w tym momencie należy spodziewać się, że samorządy pewnie będą te jakieś kubki sobie tych wniosków układać w ten sposób, że im szybciej ktoś przyjdzie, też pewnie będzie mógł się liczyć z szybszą wypłatą, ale nie wydaje się, żeby to była jakaś żelazna reguła.
Te kubki rozumiem kolejkowe, tak?
Znaczy, no pamiętajmy, że mamy 2,7 miliona rodzin, które są uprawnione do świadczeń. Świadczenia mają być wypłacone 3,7 milionom dzieci. W związku z tym możemy spodziewać się, i biorąc pod uwagę skalę tego programu, a dwa, to jak wysoka jest ta pomoc w wysokości 500 zł, że ludzie dość szybko będą się o te świadczenia ubiegać, i w tym momencie naboru wniosków pewnie możemy się spodziewać, że rzeczywiście no, będzie tutaj dużo pracy dla samorządów.
A ja mam pytanie, macie już w resorcie pomysł, co zrobić, żeby na przykład uniknąć zatorów, bo może się zdarzyć, że one będą?
No oczywiście, że mamy pomysł, znaczy pierwszym takim bardzo, bardzo, bardzo nowoczesnym i bardzo przyjaznym dla obywateli pomysłem jest to, że uruchamiamy od 1 kwietnia i wszystko wskazuje na to, że to będzie bardzo dobrze działać i to będzie duża skala tej działalności, to jest uruchamiamy ten kanał bankowy. Czyli to jest zupełnie nowe podejście do relacji obywatel-administracja, bo osoby, które mają w tej chwili konta elektroniczne, czy konta bankowe, które obsługują elektronicznie, a wiadomo, że im człowiek młodszy, czy im młodsza jest populacja, tym więcej tych osób jest. W Polsce to jest blisko 20 milionów osób ma takie konta, no to wtedy bez wychodzenia z domu, bez zakładania specjalnego podpisu elektronicznego, bez konieczności odwiedzania urzędu, będzie można po prostu w swojej bankowości elektronicznej złożyć wniosek o 500+. Czyli najkrócej rzecz biorąc, wejdziemy na swoją stronę, znajdziemy tam zakładkę 500+, złożymy wniosek, on powędruje do gminy i gmina wyda nam decyzję administracyjną. Jeśli będą jakieś wątpliwości, to się będą do nas zwracać z prośbą o uzupełnienie. Jeśli nie, to pieniądze przyjdą na konto.
A mam jeszcze pytanie o program, który ma to wszystko spinać w całość, czyli program Empatia. Stworzony był do zupełnie innych celów. Czy on już jest w pełni przystosowany do obsługi 500+ i czy macie gwarancję, że da radę?
Jeszcze zanim do empatii, to króciutko, bo pani pytała o to, co robimy i żeby rzeczywiście nie było tych zatorów, no to oprócz tego kanału bankowego, no to jest cała masa działań, które podjęliśmy, żeby przygotować samorządy do wypłaty, czyli i szybko pieniądze, i szkolenia we wszystkich samorządach. Podręcznik, który wysłaliśmy, no cały czas jesteśmy na bieżąco, moja obecność tutaj w Łodzi, też za chwilę będę w Urzędzie Wojewódzkim rozmawiał z samorządowcami, żeby słuchać tego, co oni do nas mówią, także to, no tu jest nadzwyczajne rzeczywiście działania ponadstandardowe, może nie nadzwyczajne, ale ponadstandardowe rzeczywiście.
A empatia?
Nie, natomiast empatia jest silnikiem, który ma obsłużyć program 500+. No i rzeczywiście my zastaliśmy tą empatię w takiej, czyli ten program, w takiej kondycji, w jakiej zastaliśmy. Natomiast zdając sobie sprawę z tego, że on będzie tym silnikiem, który będzie właśnie służył do obsługi, no robimy wszystko, żeby ten silnik na 1 kwietnia był gotowy i proszę mi wierzyć, że tutaj są podejmowane też ponadstandardowe, albo nawet już w tym momencie użyję słowa nadzwyczajne aktywności, żeby rzeczywiście ten silnik wytrzymał. Pierwszą rzecz wytrzymał nabór wniosków, czyli nabór wniosków, kiedy będziemy mieć rzeczywiście ten kanał bankowy online i to sobie po to, żeby obywatelom było łatwiej, sami sobie w cudzysłowie nieco utrudniliśmy życie. My nie chcemy skazywać obywateli, żeby stali w kolejkach fizycznie do gmin, tylko żeby mogli to zrobić po prostu kanałem online'owym.
Straszne było, bo te kolejki by były, przypuszczam,
horrendalne. No mam nadzieję, że tak nie będzie. No i drugi oczywiście to jest empatia służy do tego później urzędnikom, którzy są w samorządach, żeby oni mogli weryfikować te dane, które zobaczą na wniosku. I teraz robimy wszystko rzeczywiście i to jest współpraca z Centralnym Ośrodkiem Informatycznym, z Bankiem PKO BP, który nas wspiera, z Ministerstwem Cyfryzacji, minister Anną Strzeżyńską, robimy wszystko, żeby ta empatia, na bieżąco ją monitorujemy, usprawniamy, żeby ten silnik wytrzymał.
Pan powtórzyłby apele części polityków, żeby bogaci nie brali tych pieniędzy?
Nie, ja się dystansuję do tych apeli. Ja uważam, że polityka rodzinna nie jest tożsama z polityką socjalną i osoby, które są ponadprzeciętnie aktywne, czyli dużo pracują, zakładają firmy, często pracują na 3 etaty po to, żeby wychować i wykształcić swoje dzieci. Nie mają powodu, dla którego mieliby się wstydzić tego, że otrzymują świadczenie 500+. To jest tak naprawdę oddanie sprawiedliwości tym ludziom. My jako wspólnota zyskujemy, że oni decydują się na potomstwo i że te dzieci mają. Choć oczywiście rozumiem tutaj tok rozumowania wicepremiera Morawieckiego, który ostatnio już w ogóle nie mówi o tym. Myślę, że myślał o swojej sytuacji.
Znaczy, ale to jest trochę populistyczne.
To jest sytuacja, w której rzeczywiście ktoś ma już naprawdę duży zgromadzony majątek. No i w tym momencie pytanie rzeczywiście, które on sobie musi sam indywidualnie zadać, czy otrzymywać to świadczenie, czy nie. Natomiast no, umówmy się, takich osób jak wicepremier Morawiecki w Polsce jest, nie wiem, kilkaset, może parę tysięcy. My powinniśmy wzmacniać rzeczywiście tutaj klasę średnią, powinniśmy doceniać ludzi, którzy starają się i którzy ponadprzeciętnie są aktywni i nie ma powodu, dla którego mielibyśmy mówić im, że nie idźcie po 500+.
A to jeszcze a propos polityki prorodzinnej, chciałam zapytać, jakie jeszcze macie plany? Czy na przykład przewidujecie wydłużenie macierzyńskich, znaczy rodzicielskich, może niekoniecznie, bo mamy najdłuższe w Europie roczne, ale co z urlopem tak zwanym tacierzyńskim? To jest w tej chwili niewiele, a może warto by było jednak te obowiązki opiekuńcze zrównać w większym stopniu?
Na początek błagam, proszę nie używać sformułowania urlop tacierzyński.
No za piękne sformułowanie to nie jest, zgodzę się.
Językowy potworek, urlop ojcowski. Urlop ojcowski jest o wiele lepszym sformułowaniem. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to tak się przyjęło i dlatego pani używa takiego sformułowania, ale...
Użyłbym tylko ja, to by nie było źle.
Walczę z tym, żeby to było nazywany urlop ojcowskim.
No to jak bardzo, z tymi ojcowskimi
bardzo
będzie?
Ładnie. No tak, jeżeli chodzi o plany na przyszłość, to tak, mamy wpisany w 2017 roku w planie Morawieckiego właśnie, tym planie odpowiedzialnego rozwoju, jest tam na tym slajdach, które wicepremier przedstawił, strona 50, jest kompleksowy program demograficzny. I to ten kompleksowy program demograficzny powinien obejmować właśnie już wszystkie zagadnienia związane generalnie z naszą sytuacją demograficzną, czyli zarówno właśnie kwestie opieki nad dzieckiem, jak i praw rodziców, edukacji, zdrowia, emerytur, imigracji, emigracji. To są rzeczy, nad którymi powinniśmy się bardzo mocno zastanowić, gdzie mamy kłopot, gdzie mamy bariery, które zniechęcają ludzi do posiadania potomstwa. Natomiast no, oczywiście jest za wcześnie, by mówić w tym momencie o konkretach, ponieważ no, doskonale państwo sobie zdajecie sprawę, że w tej chwili właściwie wszystkie siły są rzucone, tak kolokwialnie rzecz mówiąc, na program 500+, ale koncepcyjnie no, trzeba myśleć o tym, że taki program polityki demograficznej powinien powstać. W tej chwili, przypomnę, z urlopem ojcowskim jest o tyle szczęśliwie, że on już jest, można go otrzymać nie do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, czyli to co po wydłużeniu urlopu rodzicielskiego było przegapione, zostało zmienione, czyli do drugiego, no bo w pierwszym okresie, jeżeli na przykład siedzi mama, to z dzieckiem, czy opiekuje się mama, no to później fajnie, żeby ojciec mógł skorzystać, na przykład jak mama wraca do pracy. Natomiast rzeczywiście, no trzeba się tutaj zastanowić, ponieważ badania mówią, że jedną z barier, które kobiety zwłaszcza wymieniają, które mówią, że nie decydują się na kolejne dzieci, jest to, żeby to małżonek czy ojciec dziecka bardziej brał udział, czy bardziej intensywnie brał udział w jego wychowaniu.
A jeszcze krótko, wiek emerytalny? Kiedy mamy szansę na obniżenie?
No tutaj powtarzam to, co... Chociaż ja nie zajmuję się w resorcie tym i zastrzegam, że to
mam
nie jest
moja kompetencja.
Mam tego
świadomość, ale państwa resort.
Natomiast powtarzam to, co mówi pani, moja szefowa, czyli pani minister Elżbieta Rafalska, że ma to być wprowadzone w 2017 roku, choć cały czas też są te rozmowy w Radzie Dialogu Społecznego.
A stać nas?
Pozwoli pani, że nie odpowiem na to pytanie, dlatego że ja, tak jak mówię, nie zajmuję się tym w resorcie.
Dziękuję bardzo. Bartosz Marczuk, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, był państwa i moim gościem.